Drodzy Państwo, będziemy powoli rozpoczynać. Ja celowo nie ogłaszałem na kanałach w mediach społecznościowych wspólnie z prześwietami, że to spotkanie będzie nagrywane, bo ktoś by później przyszedł i też mam świadomość tego, że nasze, lubimy siedzieć jednak w tym online. Pandemia COVID daleko za nami, ale jednak pewne przyzwyczajenia dotyczące czasami spotkań pozostały. Tak mam przynajmniej takie wrażenie, więc bardzo się cieszę, że tutaj są Państwo z nami i dzień dobry oczywiście wszystkim tym, którzy są z nami tutaj online. W przyszłych dniach pewnie już wypuścimy materiał, spotkanie wyjątkowe. My dzisiaj jesteśmy Volvo Car Warszawa, więc wielkie podziękowania dla partnera naszego dzisiejszego spotkania. Wspólnie z prześwitami kłaniamy się nisko. Ale pretekst jest niesamowity i okazja jest doskonała, bo rozmawiamy dzisiaj o książce. Autor, profesor Łukasz Gacek, jest z nami, więc pozwolę sobie go na początku przywitać. Nowy, wspaniały świat, strategiczne narracje Chin, a reforma systemu globalnego zarządzania, wydawnictwo Prześwity. Łukaszu, kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Możesz już za chwilkę wziąć mikrofon, możemy już przekazać. Ja przekażę, goście będą sobie wymieniać. Profesor Łukasz Gacek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest z nami dr Alicja Bachulska, European Council on Foreign Affairs Relations. Przepraszam. Dzień dobry, Alicjo.
Dzień dobry.
Oraz Łukasz Kowierski, Instytut Nowej Europy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
My będziemy się wymieniać później mikrofonami. Jeżeli ktoś z Państwa czegoś nie usłyszy, to będzie można później tak słuchać i zobaczyć naszą rozmowę na kanale Podróż bez paszportu. Ja nazywam się Mateusz i będę miał okazję tę rozmowę poprowadzić. Łukaszu, patrzysz, zajmujesz się Chinami już od jakiegoś czasu i obserwujesz chyba nagły wzrost zainteresowania Chinami, sprawami azjatyckimi w Polsce. O Chinach lubimy mówić częściej? Lubimy to dobre słowo?
Chciałoby się powiedzieć, że rzeczywiście obserwujemy wzrost zainteresowania Chinami, ale ciągle chyba jesteśmy na takim etapie wstępnym. Dość powiedzieć, że ludzi kompetentnych, którzy zajmują się naukowo Chinami, myślę tutaj również o środowiskach analitycznych, ale też zwykłych pasjonatów. Okazuje się, że zasoby ludzkie są ciągle niewystarczające. Dość powiedzieć, na początku XXI wieku, byłem na stypendium w Chinach i pamiętam swoją rozmowę z profesorem Sławińskim, już nie żyjącym, ale tak na marginesie, jako ciekawostka, to był profesor, który w 1951 roku wyjechał jako pierwszy Polak na stypendium do Chin i wtedy wyjechał 5. Studiował, odbył całe studia na Uniwersytecie Tsinghua, no a potem powtórzył ten sam schemat już na sinologii w Warszawie. Pod jego kierunkiem miałem okazję pisać doktorat, ale pamiętam naszą rozmowę, kiedy mówiłem, jak to jest, że z Polski na stypendia wyjeżdża raptem 30 osób. No, dlaczego ten pułap nie jest zwiększany sukcesywnie? My 30 osób, a Niemcy wysyłają 10 tysięcy osób. On już wtedy mówił, że no, to już jest nieaktualne. Z Niemiec wyjeżdża 30 tysięcy osób rokrocznie. Mało tego, to są wyjazdy połączone z praktykami w firmach niemieckich. I adekwatnie tyleż samo Chińczyków wyjeżdżało do Niemiec. Zatem te zasoby były stosunkowo skromne i tak na dobrą sprawę no, możemy dzisiaj mówić o pewnym wzroście, bo rzeczywiście więcej ludzi wyjeżdża do Chin, zdobywa tam szlify, nowe kompetencje, zwłaszcza językowe, ale nie tylko, bo przecież znajomość Chin to nie tylko język. Język jest finalnie tylko kluczem do tej rzeczywistości, ale żeby ją odkryć, no to potrzebujemy wiedzy z różnych dziedzin. To jest świat, który tak permanentnie chcemy odkrywać. Pamiętam swoje samopoczucie sprzed 20 lat. Wydawało mi się, że wtedy byłem królem życia, że wtedy naprawdę znałem Chiny. Dzisiaj po ponad 2 dekadach mogę powiedzieć, że no, Chiny uczą pokory. Chiny uczą pokory i naprawdę człowiek o tych Chinach ciągle niewiele wie. Ciągle musimy się doszkalać, ciągle musimy nabywać nową wiedzę. Próbujemy zrozumieć tą rzeczywistość. Na pewno Chiny pojawiły się w takim przekazie medialnym. Widzimy wzrost zainteresowania. No ale no cóż, weźmy pod uwagę takie prozaiczne rzeczy. Czy mamy strategię dotyczącą Azji, czy mamy strategię dotyczącą Chin? No nie mamy. Ciągle mówimy o tym od 10 lat, od dekad w zasadzie mówimy, powtarzamy ten sam schemat, że powinniśmy to wykształcić. Nie mamy tutaj takiego koła zamachowego. Oczywiście no, pewnym pozytywnym aspektem jest to, że powstają studia o charakterze sinologicznym czy takie z przestrzeni area studies, no ale ciągle mówimy, czy poruszamy się w takiej przestrzeni, no, chciałoby się powiedzieć, kilkuset osób, bo myślę, że o takich pułapach tutaj realnie mówimy.
To jeszcze zapytam, drodzy Państwo, kto w Chinach był z naszych gości? Może ręka do góry i osób. Raz, dwa. Ten może osoby się zgłosiły. Kamery tego nie uchwyciły, więc podaję. Chiny nadal są dla nas tym nieznanym, może nowym, ale cały czas nieznanym światem.
To znaczy Chiny są nieznane i Azja jest nieznana. Tak na dobrą sprawę proszę zwrócić uwagę, że paradoks polega na tym, że słowo Azja pochodzi od terminu Azios, który oznaczał obcy, nieodkryty, nieokiełznany. To tak Grecy określali niegdyś wrogie Imperium Perskie. Czyli coś, czego się boimy. Coś, co jest dla nas tajemnicze, nieodgadnione. Czy my Chiny znamy? Tak na dobrą sprawę możemy zapytać, od kiedy Chiny odkrywamy? Realnie w sposób systematyczny dopiero od doby wielkich odkryć geograficznych. Paradoks polega na tym, że dopiero w XVII wieku Europejczycy rozstrzygnęli, że Chiny i Kataj to jest jedno państwo. Do początku XVII wieku nie mieli takiej wiedzy, nie byli pewni, czy mówimy o dwóch państwach, czy de facto o jednym. Wcześniej mieliśmy najczęściej misjonarze franciszkańscy, mieliśmy wyprawy Marca Polo, a przed Markiem Polo nawet Benedykta Polaka w istocie, który eksplorował dalekowschodnie rubieże, ale to były takie szczątkowe informacje, często zapośredniczane, ale w sposób systematyczny od XVII wieku, no może XVI, XVII wiek, doba wielkich odkryć geograficznych, pozwala nam Chiny odkrywać w sposób usystematyzowany. Te informacje najczęściej pochodziły od podróżników, od kupców, od misjonarzy. To w ten sposób zdobywaliśmy wiedzę o tym świecie. Ale też pamiętajmy, że Chiny są przez długi okres zamknięte. De facto z Chinami nie handlowało się zupełnie swobodnie aż do XIX wieku. Tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że wojny opiumowe dopiero stanowią taki pretekst do otwarcia Chin. Ale my musimy tutaj pamiętać, że do momentu podpisania traktatu w Nankinie w 1842 roku handlowało się z ograniczeniami w kantonie. Mało tego, mieliśmy gildię kupiecką Kohong, która regulowała ów handel, takie zgromadzenie domów kupieckich na południu. No, może wyjątkiem stanowiła Kiachta. Myślę tutaj o relacjach z Rosją. Dopiero stworzenie tych systemów portów otwartych otworzyło Chiny nieco szerzej. Chiny też tkwiły w takim kokonie, przeświadczone o swojej wyższości nad światem. Dobitnie choćby świadczy o tym odpowiedź, jakiej cesarz chiński udzielił jeszcze w XVIII wieku królowi Jerzemu, mówiąc o tym, że tak na dobrą sprawę Chiny niczego od Europy nie potrzebują, od świata zewnętrznego, ale mają wiele dóbr, których na pewno pożąda świat zewnętrzny i one są skore się dzielić tymi dobrami. Zatem,
tak, bardzo proszę.
Zatem tylko tak podsumowując, ten okres poznawania Chin jest stosunkowo krótki. Tutaj chciałbym tylko napomknąć, że my słyszeliśmy, można powiedzieć, w starożytności już o Chinach, bo w Rzymie też była świadomość, że taki lud jak Chińczycy istnieją. Za pośrednictwem czego? Towarów, które do Chin, do Europy docierały. Towary docierały, ale nie ludzie. Towary się przemieszczały na całej trasie, ale ludzie zmieniali się jak w sztafecie, przekazywali towary kolejnym. W rezultacie mieliśmy tylko zapośredniczoną wiedzę.
A liceum, pytanie do Ciebie, może poproszę o przekazanie. Mamy taką, odkrywamy Chiny całkiem niedawna. Podobne pytanie, na ile właściwie dzisiaj wiedza, w szczególności Polaków też, może i samej Europy, jest wiedzą taką wtórną, na ile ta narracja też inaczej, jak myślimy o Chinach? Myślimy po chińsku tak, jak Chińczycy chcieliby, żebyśmy o nich myśleć, czy raczej staramy się to mieć, mamy swoją jakąś kalkę i tak patrzymy na to, co się dzieje dzisiaj w Chinach? To też może pytanie w tle, skąd w takim razie czerpać wiedzę o tych Chinach, takich, jakimi one są?
Świetne pytanie. Ja myślę, że zależy, o kim my mówimy, kiedy mówimy my. Czyli my jako Europejczycy, czy my jako Polacy, my jako studenci sinologii, my jako mieszkańcy Warszawy, którzy przyszli na to spotkanie, bo interesują się sprawami międzynarodowymi i mają jakiś ogląd rzeczywistości, czy jakiś taki podstawową wiedzę na temat Chin. Ale w dużym uproszczeniu wydaje mi się, że myślimy kalkami, ale nie jest to być może też problem. Z jednej strony to jest wypadkowa tego, w jaki sposób Chiny przez ostatnie dwie dekady, trzy dekady starały się kształtować swój własny wizerunek. Czy to przez dyplomację kulturalną, klasyczną dyplomację, przez to, w jaki sposób my myślimy o Chinach w kontekście właśnie historycznym, kulturowym, czy myślimy o Chinach jako cywilizacji, czy my mówimy o Chinach i myślimy o Chinach jako państwie rządzonym przez komunistyczną partię Chin, czy my mówimy o Chinach jako poszczególnych prowincjach, poszczególnych miastach. Wydaje mi się, że mamy wiele stereotypów, które z jednej strony właśnie są historycznie, kulturowo zakorzenione, ale z drugiej strony wynikają też z tego właśnie, jak Chiny bardzo proaktywnie, coraz bardziej proaktywnie wychodzą w naszym kierunku i starają się kształtować debatę o Chinach w mediach, w internecie i tak dalej. Ale myślę też, że warto tutaj podkreślić, że w ostatnich mniej więcej 15 latach przeszliśmy przez taką sinusoidę zainteresowania. Mniej więcej w 2008 roku, kiedy mieliśmy kryzys finansowy, kiedy była olimpiada w Pekinie, kiedy ja na przykład też decydowałam się, na jakie studia pójść, na pewno była taka dominująca narracja, że Chiny są przyszłością i ta przyszłość była pozytywna. To był raczej ten moment soft power, który skłaniał nas ku myśleniu, że Chiny są coraz bardziej jak my, i to jest duże uproszczenie, to jak my, ale że są coraz bardziej otwarte, chętne na interakcje. I wtedy też myślę, że wiele młodych osób decydowało się studiować chiński czy kierunki pokrewne ze względu na to, że a, było przekonanie, że język chiński jest, otworzy jakieś wrota sezamu i tam osoba znająca chiński będzie później bardzo majętna i tutaj chiński rynek, czy wyobrażenie o tym chińskim rynku było bardzo obiecujące. A z drugiej strony właśnie przekonanie, że jest jakaś taka przygoda, to jest ten wchodzący smog i tak dalej, i tak dalej. A w ciągu tych ostatniej dekady pod rządami Xi Jinpinga jednak z jednej strony zmiany polityczne, ale też pandemia COVID, która wymusiła zamknięcie Chin, która zamknęła właściwie całe jedno pokolenie studentów z Europy na wyjazdy do Chin. Kierunek polityki i rywalizacja chińsko-amerykańska. Te wszystkie elementy sprawiły, że Chiny są mniej atrakcyjne dla przeciętnego studenta i ludzie też rzadziej decydują się na wyjazdy do Chin. Badacze również, niestety, z wielu powodów. Być może tutaj w obszarze akademickim jest trochę inaczej, ale myślę, że w dziedzinie, w pracy w think tanku wiele osób jednak coraz bardziej spogląda na Chiny z dużo większą dozą sceptycyzmu i obaw, jeśli chodzi o to, jak właśnie osoby, które zajmują się Chinami, czasami są bardziej krytyczne, jak będą odebrane w Chinach, czy jak będą mogły funkcjonować, jak będą mogły, jaki jest dostęp do informacji, bo politycznie też jednak ta przestrzeń do dyskusji, czy możliwość docierania do danych w Chinach jest coraz mniejsza i mamy coraz więcej problemów z docieraniem do danych źródłowych, do tekstów źródłowych, czy w ogóle do komunikacji z chińskimi badaczami.
Chiny, myślę, że każdy, kto obserwuje politykę międzynarodową, ma świadomość tego, jaką rolę odgrywają w tym systemie globalnym, aczkolwiek i to też jest o tym w książce. Książka, mógłbym dać jej nazwę może deficyt Chin, ale deficyt Chin w tych instytucjach międzynarodowych. Przyznajemy to, że Pekin odgrywa nawet rolę, nawet ważną rolę, i to podkreślają rosyjscy, amerykańscy dyplomaci w obecnym procesie pokojowym na Ukrainie, procesie w cudzysłowie oczywiście, ale że tutaj Chiny mają znaczenie. A kiedy co do czego, kiedy przychodzi, patrzymy na rozkład głosów i też kontrolę nad chociażby ONZ, czy też przyznanie statusu Chinom pod kątem gospodarczym, tego miejsca, jakiego im się należy, to jednak świat Zachodu podkula ogon i chyba nie tak przyznaje, ale no nie do końca. To znaczy jest takie w naszym schizofreniczne może trochę myślenie o tych Chinach, aczkolwiek nie wiem, czy ty się zgodzisz. Deficyt Chin. Chiny mają świadomość tego, że no ta rola w świecie, jeżeli chodzi o same instytucje, jako instytucje, jest o wiele mniejsza niż jaka powinna być, Łukaszu.
Dobrze, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Może jeszcze dwie anegdotki do tego, co mówiła Alicja, bo też mam takie doświadczenia, że mam kilku znajomych, którzy studiowali sinologię i mówili, że no, tak myśleliśmy, że to będzie tak świetna praca, okazuje się, że z językiem chińskim tak za bardzo pracy w Polsce nie ma. No, ale to myślę, że to też jest wynik różnych decyzji politycznych, jakie nasze państwo podejmuje i tak dalej. A druga rzecz to związana z przedstawicielami think tanków, którzy faktycznie coraz rzadziej latają do Chin, bo na przykład napisali coś o Ujgurach, coś o Tybecie i tak dalej, i tak dalej. I mają, myślę, że realne powody tego, żeby lepiej tego nie robić. Także to tak ad vocem. Jeśli chodzi o pytanie o organizacje międzynarodowe, to rzeczywiście tak jest, że ten deficyt jest, ale może deficyt pod kątem nie tego, czy Chiny są w jakiejś organizacji międzynarodowej, czy nie, bo jest ich w wielu organizacjach, praktycznie ze wszystkich, jakie mogą być globalnych, ale nie zajmują tam kluczowych miejsc. I co Chiny na to robią? Jakie decyzje podejmują? Tworzą własne organizacje. Mamy BRICS, mamy Szanghajską Organizację Współpracy, mamy różne inicjatywy, taka jak inicjatywa Pasu i Szlaku, chyba najbardziej znana. Tam też jest w ramach inicjatywy Forum Pasa i Szlaku, gdzie spotykają się przedstawiciele przedsiębiorców i ministrów spraw gospodarczych. Także to jest jakby sposób Chin na to, żeby w tych organizacjach, jeśli nie mogą zaistnieć w tych, które są teraz, to próbować troszkę z innej strony podchodzić ten ład globalny. To też jest dobrze opisane w książce profesora Gacka, gdzie on opisuje całą historię tego, jak zmieniała się rola Chin w strukturach międzynarodowych, jak od państwa, które było w jednej czy dwóch organizacjach międzynarodowych, teraz jest w 1200, czy może mogę pomylić, ale jest kolosalna różnica, więc oni się też tego uczą. Uczą tego, jak wyglądają te organizacje międzynarodowe, jak tam współpracować, no, ale tak jak mówię, tam gdzie nie radzą sobie, to budują własne organizacje.
Ale w tych organizacjach bardzo często dominuje zachodni sposób myślenia, przynajmniej w tych najważniejszych. Nie wiem, czy Łukaszu przyzna, że Chińczyk puka do drzwi i chciałby wprowadzać jakiś swój chiński dekalog, ale ma świadomość, że tam obowiązuje ten, no właśnie, liberalny porządek międzynarodowy, prawa człowieka, dyskusja na temat świata wartości w polityce międzynarodowej. Chińczyk puka do tego, co, no właśnie, jak rozumiesz to chińskie pukanie do tego Zachodu?
Mówimy o instytucjach, które zostały stworzone bez ich udziału, to znaczy bez Chińskiej Republiki Ludowej, bo przecież ONZ czy system Bretton Woods został skonstruowany, ale przy udziale Republiki Chińskiej, którego przedstawiciele są w tej chwili na Tajwanie. Jeśli chodzi o komunistów, oni nie partycypują, tak jak Łukasz powiedział, nie partycypują przez długi okres czasu w tych instytucjach. Dość powiedzieć, że dopiero w 1971 roku następuje zmiana reprezentacji Chin w ONZ-cie i wtedy zaś w tej strukturze, również w Radzie Bezpieczeństwa, pojawiają się przedstawiciele Chińskiej Republiki Ludowej. Dopiero w latach 80. Chińska Republika Ludowa staje się członkiem Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Azjatyckiego Banku Rozwoju, czyli dosyć późno. Mówimy przecież tutaj o perspektywie 30-40 lat. Także Chiny są ułomne, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania w tych organizacjach, jeśli chodzi o znajomość reguł zarządzania, poruszania się wewnątrz tych struktur. I faktycznie w latach 80., 90. Chiny starały się wykorzystywać te organizacje głównie przez pryzmat wsparcia procesu reform, wsparcia procesu modernizacji w państwie środka. Traktowały je trochę z pozycji gapowicza, czyli krótko mówiąc, jako te instytucje, które mogą sfinansować pewne przedsięwzięcia. A Chiny zachowywały się w sposób albo, powiedziałbym, neutralny, albo taki, gdzie nie trzeba zabierać głosu. Nieprzypadkowo ambasadorów Chin przy ONZ-cie jeszcze w latach 90. był określony takim dosyć osobliwym terminem jako człowiek, który wygląda przez okno. Czyli krótko mówiąc, to obrazowało, że Chiny no, praktycznie są pasywne w tej materii. Ale oczywiście dzisiaj się to zmienia. Chiny też występują z innej perspektywy. W ciągu 40 lat Chiny wykonały konkretną robotę i dzisiaj mówimy o gospodarce, która jest drugą na świecie pod względem PKB nominalnego, a nawet pierwszą, jeśli chodzi o PKB liczone parytetem siły nabywczej. No i cóż, Chiny podnoszą różne kwestie, stają się bardziej asertywne, o czym już też wspomniała Alicja. Chcą częściej zabierać głos w sprawach o znaczeniu globalnym, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że one są dosyć selektywne w swoim podejściu. Selektywne, koncentrują się na wybranych obszarach problemowych, adekwatnie też do swoich możliwości. Ty wspomniałeś o prawach człowieka. No, paradoksalnie to jest taka newralgiczna kwestia z naszego punktu widzenia. Szczerzymy uszami, kiedy słyszymy o prawach człowieka jeszcze w połączeniu z Chinami. Ale prawda jest taka, że Chiny przeforsowywują swoje rozwiązania, swój sposób myślenia, powiedziałbym, transferują swój sposób myślenia właśnie na forum tych organizacji. Dzieje się to troszkę tak bezwiednie, poza naszą kontrolą formuły, które no być może dla większości z Państwa pozostają anonimowe. Kwestia budowania wspólnej przyszłości dla całej ludzkości. Czym jest chińskie rozwiązanie? Czym jest chińska mądrość? To są formuły, które zostały zaadoptowane na forum różnych instytucji międzynarodowych, szczególnie ONZ-cie. Weźmy pod uwagę sam fakt, choćby w tej newralgicznej kwestii praw człowieka, że w 2017 roku w dwóch rezolucjach dotyczących praw człowieka została zaadoptowana wspomniana formuła budowy wspólnej przyszłości dla całej ludzkości. Niby nic wielkiego, ale to okazuje się, że w dyskursie na temat praw człowieka już musimy uwzględnić chiński punkt widzenia.
Pytanie, na ile można byłoby dyskutować, te organizacje są silne. Na ile to jest rzeczywiście to, co zostaje uchwalone, te decyzje, które zapadają u gremium, mają wpływ rzeczywisty. To już myślę, że dyskusja może na inny temat. Mamy takie w Polsce znane hasło, myślę, że co wybory. Teraz my. Może to Alicjo... teraz my wybrzmiewa właśnie w tym nurcie chińskim. Byliśmy w tle, głód narastał w Pekinie, dostosowaliśmy się, Łukasz wspomniał o tym, że najczęściej Zachód uczestniczył w tym świecie reform, no i przechodzimy do świata wartości. Już niekoniecznie zostajemy na gruncie pieniądza, ale przede wszystkim też tego, kto tworzy prawo, jakie zasady rządzą światem. Jak rozumiesz te chińskie teraz my?
Ja myślę, że ten świat wartości, on cały czas tam był po chińskiej stronie, tylko my też patrzyliśmy się na Chiny przez trochę inny pryzmat, innej perspektywy, mieliśmy inne oczekiwania i był też trochę inny, że tak powiem, moment dziejowy. Po zakończeniu zimnej wojny większość państw Zachodu odnosiła się jednak do Chin mniej lub bardziej przychylnie, w przekonaniu, że ten niesławny koniec historii nadszedł i że będzie można jednak w długoterminowej perspektywie oczekiwać od Chin bycia tym tak zwanym aktorem, który respektuje prawo międzynarodowe itd., itd. I Chiny rzeczywiście, one nigdy, jeśli spojrzeć na przykład na dokumenty partyjne, czy to, i to też nie jest jakaś czarna magia, jeśli ma się, jeśli zna się chiński, dostęp do różnych archiwalnych dokumentów, które opisują właśnie strategię, czy sam dyskurs wartości, on tam jest. I rzeczywiście mamy, i to jest bardzo dobrze opisane w książce, Chińczycy przez wiele lat, pomimo tego, że takim tym rdzeniem władzy komunistycznej partii Chin w dalszym ciągu ten rdzeń był oparty na ideologii, bo ta ideologia była trochę inaczej interpretowana i była też przedstawiana zewnętrznym odbiorcom w taki sposób, żeby była trochę bardziej taka do przełknięcia. I z tego właśnie wynikało na przykład to, że Chiny w oczekiwaniu na to otwarcie, czy w antycypacji na napływ inwestycji zagranicznych w latach 90., we wczesnych latach 2000, przyjęły taką postawę i też w komunikacji strategicznej bardzo podkreślały tą odpowiedzialność, to, że chcą brać odpowiedzialność za wersję świata, w której rzeczywiście Chiny w pewien sposób wpisują się w te instytucje, w multilateralizm itd., itd. Ale no, czasy się zmieniły, w szczególności w ostatniej dekadzie. Mamy naprawdę bardzo wiele dowodów na to, że Chiny w bardzo jasny, asertywny sposób mówią, że te czasy się skończyły. Że teraz przyszedł jednak czas na zupełnie inną postawę, która też jest podyktowana wartościami, a tutaj nadrzędną wartością jest przetrwanie komunistycznej partii Chin, która definiuje się jako partia marksistowsko-leninowska, ale jest dostosowana do chińskich realiów. Natomiast w obliczu tych zmian, to też jest właśnie element z książki, czyli narracja o tak zwanych gigantycznych, wielkich zmianach niewidzianych od stulecia. To brzmi tak, myślę, że no, większość z Państwa pewnie nie ma pojęcia, co znaczą te zmiany. A to jest fraza, która się teraz powtarza absolutnie wszędzie. W większości dokumentów partyjnych na spotkaniach Xi Jinping mówi o wielkich zmianach niewidzianych od stulecia. A tutaj chodzi o to, że Chiny, wydaje się właśnie w tej komunikacji, że komunistyczna partia Chin doszła do wniosku, że to jest właśnie czas na teraz my. Że Chiny nie mogą już czekać, nie powinny już czekać, tylko muszą być bardziej asertywne, pokazać swoje możliwości i dużo bardziej aktywnie przebudować, czy próbować przebudowywać świat tak, żeby on odpowiadał chińskim wartościom. I chińskie wartości to nie są wartości każdego Chińczyka, bo wiadomo, że w kraju, który ma prawie 1,5 miliarda mieszkańców, tych wartości jest bardzo dużo. Ale mówimy o wartościach reprezentowanych przez partie, które jednak, jeśli spojrzy się tak w takim najszerszej perspektywie, to są wartości raczej niezgodne z wartościami, delikatnie mówiąc, niezgodne z wartościami liberalnymi, a jeśli Chiny rzeczywiście w długoterminowej perspektywie będą w stanie wtłoczyć te wartości, nawet tak trochę niepostrzeżenie na początku, różnego rodzaju inicjatywy i jednocześnie stworzą alternatywne inicjatywy czy organizacje, to myślę, że za 5, 10, 15 lat nagle obudzimy się w świecie, gdzie stosunki międzynarodowe będą działały zupełnie inaczej niż teraz.
Kaszu, stanowisko to dowodzi. Podstawą chińskiej koncepcji globalnego zarządzania staje się dążenie do ustanowienia nowych norm kierujących zachowaniami międzynarodowymi. Dochodzimy tutaj do tego zagadkowego tytułu. Reforma systemu globalnego zarządzania. Chiny chcą zarządzać światem globalnie inaczej, na innych zasadach.
Też może jeszcze raz ad vocem do Alicji, bo przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz i ona jest też opisana w książce o tym, że na przykład, jeśli mówimy o wartościach, tak, to na przykład demokracja. No co to znaczy demokracja dla nas? Tak? No, mamy różne tam związane z tym wartości. No, ale Chińczycy mówią, nie ma jednego znaczenia słowa demokracja i my mamy tu swój dokument przygotowany i tutaj sobie przeczytajcie, co to znaczy demokracja w stylu chińskim. Także odsyłam Was do tego dokumentu, możecie zobaczyć, co oni myślą o demokracji. Więc oni też budują, Chińczycy, te wartości, znaczy te terminy, które my mamy, oni próbują też zmieniać, tak? Albo które będą bardziej pod ich modłę, powiedzmy. I odpowiadały generalnie władzy Komunistycznej Partii Chin. Co do Twojego pytania, Mateuszu, o system globalnego zarządzania, ja mam wrażenie, że oni by chcieli tego, zmienić ten system, ale oni nie chcą ponosić konsekwencji działań. Bo jak rozumiemy, jak ja przynajmniej rozumiem system globalnego zarządzania i kto jest na przykład liderem tego, to jest osoba, która podejmuje decyzje, ale też bierze odpowiedzialność, czyli za pokój na świecie, tak, czyli wysyłanie swojego wojska w różne rejony, gdzie są konflikty, albo tam, gdzie, albo po prostu zwykłe, znaczy zwykłe, no, ale wciąż trudne, ochronę szlaków handlowych.
Gapowicze, no to, tak jak mówił Łukasz, gapowicze chińscy.
Tak, no w tym stylu, także chcieliby rządzić, ale z drugiej strony nie ponosić żadnych, znaczy może nie żadnych, ale wysokich kosztów tego, a to są wysokie koszty, co US Navy ponosi każdego roku. Więc to myślę, że będzie musiało nastąpić, tak, że te Chiny będą miały większe znaczenie. Zresztą twierdzi się tak, że za 20, 30, 40 lat to się stanie. No, oczywiście, no, jeśli to utrzymać ten wzrost i inne państwa też nie potupadło na tyle, żeby Chińczycy mogli przejąć tę władzę. Tylko tak jak mówię, ja na razie nie widzę tego, żeby Chiny chciały rządzić światem w stylu amerykańskim, powiedzmy.
Gospodarczo rządzi.
Jak rozumiesz, Łukaszu, tak właśnie, bo Chiny chciałyby, jednak nie chciały, cały czas mieć ciastko, zjeść ciastko, to się już powoli nie zmienia? Nie masz takiego wrażenia?
To, co Łukasz powiedział, to jest w zasadzie kluczowe. W zasadzie brakuje tylko tego słowa globalne dobra publiczne. Globalne dobra publiczne to jest coś, z czego wszyscy korzystamy. To jest kwestia klimatu, to jest pokój na świecie. No, chcemy żyć w bezpiecznym środowisku, chcemy oddychać czystym powietrzem, ale to wszystko kosztuje. No i pytanie, kto ponosi te koszty? No bo cóż, dobra publiczne to są takie, z których wszyscy korzystamy, niezależnie od tego, czy ponosimy koszty, czy nie. Chiny oczywiście nie robią niczego altruistycznie. Dokonują właśnie selekcji tych obszarów zaangażowania. Dlatego też pojawia się tutaj, niejako w uzupełnieniu, ten wątek tego, jak Chiny same siebie widzą. No, czy Chiny w ogóle widzą się dzisiaj, postrzegają siebie jako mocarstwo? Czy Chiny chcą się widzieć jako państwo rozwinięte, czy jako kraj rozwijający się?
Nie mieliśmy przykładu w trakcie pandemii COVID-19, która myślę, że znana tutaj, to może chińskie podejście nieco bardziej, bo właśnie kwestia odpowiedzialności, o której mówisz, że kto słyszał o jakimś chińskim planie, chińskiej współpracy w ramach organizacji, jakiejś przepływie informacji, współpracy z organami, instytucjami międzynarodowymi, kryzysie zdrowotnym. To wydarzenie pokazuje, jak Chińczycy chcą współgrać z innymi.
Akurat kryzys zdrowotny
pokazał
dobitnie nieskuteczność chińskiego sposobu zarządzania. No, polityka zero COVID poniosła tutaj całkowite fiasko. No, ale oczywiście są inne obszary globalnego zarządzania, gdzie Chińczycy występują bardzo aktywnie. Na pewno reżim klimatyczny to jest taki obszar, gdzie wchodzą w pozycję nadającego ton. Zresztą to się nie zdarzało wcześniej, kiedy same określiły się jako lider, jako ten, który chce wyznaczać standardy, normy w zarządzaniu kryzysem klimatycznym. Ale znów diabeł tkwi w szczegółach, bo przecież ta formuła, którą ukuto po konferencji w Rio w latach 90. wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności, ona w jakimś sensie pozostaje żywa do dzisiaj. W latach 90., na początku nowego milenium, Chińczycy wprost mówili o tym, że no, odpowiedzialność za zmianę klimatu spoczywa przede wszystkim na państwach zachodnich. Z ust przywódców chińskich mogliśmy słyszeć jak mantrę powtarzane hasła, że 60-80% emisji globalnych pochodzi z Zachodu, a państwa rozwijające się odpowiadają za tylko w cudzysłowie 20-40%. To było powtarzane w zasadzie przez 20 lat, ale z tej pozycji ofiary ekologizmu Chiny przeszły na inną, na pozycję interesariusza, a dzisiaj lidera. No i oczywiście te deklaracje padają, ale jak rozumieć niedawną konferencję w Egipcie, która nieco ponad rok temu w Egipcie, konferencję stron do spraw zmian klimatu, gdzie został przyjęty schemat rekompensaty strat i szkód. Chodzi o wsparcie państw ubogich i państw rozwijających się właśnie w walce z globalnym ociepleniem. Chiny wprost oświadczyły, że owszem, takie wsparcie jest potrzebne, zresztą zaakceptowały utworzenie takowego funduszu, ale w ślad za tym określiły się mianem państwa rozwijającego się. Mówią wprost, my jesteśmy państwem rozwijającym się, zatem jak możemy ponosić tego typu koszty? Takie koszty możemy ponosić tylko na zasadzie dobrowolności, dobrowolnych zobowiązań, bo właśnie jesteśmy państwem rozwijającym się, które również doświadcza skutków zmian klimatu. A więc nawet w tej kwestii, w tej materii, gdzie Chiny wyraźnie pretendują do roli lidera, no zauważamy pewne odstępstwa, również takiego selektywnego traktowania pewnych dziedzin. Na pewno obszar cyberprzestrzeni, który dopiero się kształtuje, gdzie zasady się kształtują, tu też widzimy wzmożoną aktywność Chin. I tu widzimy bardzo silną konfrontację ze światem zachodnim, gdzie Chiny mówią o kontroli i suwerenności treści przekazywanych w sieci. Z kolei świat zachodni raczej opowiada się za wolnym, otwartym internetem. A więc tu mamy bardzo wyraźnie nakreśloną linię podziału. Zatem te obszary na pewno są obiektem wzmożonego zainteresowania Chin, ale tak jak powiedziałem, to zaangażowanie w system globalnego zarządzania będzie miało charakter selektywny. To, że Chiny mają problem z tożsamością, własną tożsamością, jak chcą być definiowane, no nie jest bezpodstawne, bo my Chiny dzisiaj widzimy jako gospodarczą potęgę, ale diabeł tkwi w szczegółach. To jest państwo szalenie zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom dochodów, ogromne zróżnicowanie w rozwoju pomiędzy regionami, ogromne zróżnicowanie pomiędzy rozwojem miast i wsi i tak dalej, i tak dalej.
Dochodów obywateli.
Alicja, to chodzi może o pieniądze, bo tak słucham Łukasza. Nie chcą się zaangażować. Dlaczego? Bo nie chcą ponosić kosztów, to znaczy komunistyczna partia Chin po prostu patrzy na budżet i mówi nie, tutaj nie chcemy wejść w tę politykę, tutaj to nie jest w naszym interesie, cały czas bogacimy się. O co tu chodzi?
Myślę, że Chiny z jednej strony patrzą się na świat z perspektywy takiej kluczowej narracji, może nawet nie narracji, tylko kluczowej kwestii, czyli rywalizacji chińsko-amerykańskiej. To jest tak jakby nadrzędny cel, czyli z jednej strony utrzymanie stabilności wewnętrznej w Chinach. Ta stabilność jest definiowana gospodarczo, ale też politycznie. W dziedzinie bezpieczeństwa, które obecnie jest nadrzędnym też takim kapeluszem, to się nazywa holistyczne podejście do bezpieczeństwa, czyli nowy paradygmat, który zakłada, że Chiny już w tym momencie są w stanie ponieść pewne, nawet znaczne koszty gospodarcze po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. I to też można powiedzieć, że to nie jest nowe, ale jednak relatywnie w porównaniu do ostatnich dwóch dekad i tego, jak jednak wzrost gospodarczy, eksport, przyciąganie inwestycji zagranicznych było motorem rozwoju państwa, to teraz wchodzimy jednak na wyższy poziom strategiczny, czyli uznanie tego, że żyjemy w zupełnie innych czasach. Współpraca gospodarcza nie jest czymś, co może Chiny uchronić od konfliktu, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z innymi państwami w regionie. I w tym kontekście myślę, że Chiny nie chcą wydawać pieniędzy na dobra publiczne w taki sposób, który mógłby być problematyczny dla ich sytuacji wewnętrznej. Więc na poziomie retorycznym oczywiście mamy globalną inicjatywę bezpieczeństwa, globalną inicjatywę rozwoju, globalną inicjatywę cywilizacji. I one mają być pewnym soft power, które polepsza wizerunek Chin, w szczególności przed państwami tak zwanego globalnego południa, ale jednocześnie jako takie kapelusze narracyjne czy historie o Chinach nie zmuszają Pekinu do inwestowania, tak jak inwestują Stany Zjednoczone, w osiąganie jakichś bardzo określonych celów. Z drugiej strony był też moment, inicjatywa Pasa i Szlaku to był najlepszy przykład, kiedy Chiny były jeszcze na takim etapie rozwoju, kiedy chciały nie inwestować, tylko zapożyczać w pewien sposób zapożyczać państwa rozwijające się. Ale teraz, biorąc pod uwagę, jak zmienia się sytuacja gospodarcza w samych Chinach, jak wygląda sytuacja demograficzna i jak zmienia się środowisko międzynarodowe, Chiny nie chcą wydawać, nie chcą już tak ryzykować, ale jednocześnie chcą zabezpieczać środowisko międzynarodowe tak, żeby ono lepiej odzwierciedlało ich interesy. Więc myślę, że to jest tak jakby pomiędzy tymi kwestiami, które już były poruszone. Czyli tak, zgadzam się z Łukaszem numer jeden, który powiedział, że Chiny nie chcą być jak Ameryka, ale chcą być w przeciwieństwie do Ameryki, ale jednocześnie mówiąc na przykład, że sprzeciwiają się nowej zimnej wojnie, że sprzeciwiają się hegemonii Stanów Zjednoczonych. W pewnym sensie ich własne zachowanie jest lustrzanym odbiciem tego amerykańskiego, ale trochę ubranym w zupełnie inną retorykę.
Łukasz numer jeden. Łukasz Kobierski, to kto zaakceptował, może jest ktoś, kto zaakceptował tę chińską wizję świata? To znaczy mówimy o tym świat zachodu, ale może kogoś ta chińska propozycja skusiła. Ktoś chce być jak Chiny?
No to zależy gdzie i jaka jest potrzeba. No, pierwsza przychodzi mi do głowy Rosja od razu, ale trochę z... No, są w takiej sytuacji, że nie mają do kogo się zwrócić, więc te Chiny im zostały i idą w to. Z kolei Chińczycy, no, ze względu, no, różnych względów mówi się, ze względu na to, że na dobre relacje Xi Jinpinga z Putinem, to Xi Jinping nie mógł się trochę wycofać z tej relacji dalszej. A teraz już po 2 latach wojny widzimy, że ta współpraca Moskwa-Pekin jest coraz na wyższym poziomie. Zresztą mieliśmy w tym tygodniu spotkanie Ławrowa w Pekinie z ministrem spraw zagranicznych Chin Wang Yi, ale też, co ciekawe, tak jakby trochę poza protokołem dyplomatycznym spotkał się też Ławrow z Xi Jinpingiem. To nie jest typowe. Zazwyczaj spotkają się ministrowie ze sobą, a nie tutaj główny przywódca. I podpisano też umowę na temat współpracy dyplomatycznej na ten rok 2024. I wspominałeś też o wojnie na Ukrainie. To wydaje się, że podczas tej rozmowy ustalono, że Pekin nie będzie uczestniczył w rozmowach, potencjalnych rozmowach pokojowych w Szwajcarii.
Ławrow powiedział, że chiński plan pokojowy jest najbardziej kompletny ze wszystkich.
Myślę, że on tylko tak powiedział, bo akurat była taka potrzeba, bo wcześniejsza wizyta Li Hueya w Rosji wskazywała raczej na to, że oni się, Rosjanie nie zgadzają się z tym planem, ale tak dyplomatycznie moim zdaniem trzeba było rzucić ten temat tak, żeby też udobruchać Chińczyków. Zresztą jak przeczyta się, co Ławrow mówił na temat spotkania i relacji, to taki, ja bym powiedział, bardzo taki hołd złożył Chińczykom podczas tego spotkania. Zresztą już kolejny, ale ten był bardziej wzmocniony, bo nawet w chińskim odczycie nic nie było wspomniane na temat Tajwanu, co zazwyczaj się pojawia, a w tym razem na temat Tajwanu wypowiadał się minister Ławrow o tym, że no, Tajwan jest oczywiście należy do Chin. Tak. Jeśli chodzi o jeszcze inne państwa, to globalne południe spogląda na Chiny, ale bardziej w kontekście troszkę takiego rywalizacji albo w kontrze do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej, ale w walce, powiedzmy sobie szczerze, o środki finansowe. Ale te środki były duże, powiedzmy przez ostatnie 10 lat, ale ostatni rok, dwa, no, mamy znaczne spadki tych inwestycji zagranicznych w Afryce chociażby ze strony Chin, ale tak jak Alicja mówiła, jest to spowodowane problemami różnymi wewnętrznymi i z samym już problemem zadłużenia w Chinach, czy prowincji, czy przedsiębiorstw, czy po prostu osób prywatnych. Także ja widzę tutaj Rosję i to globalne południe, ale moim zdaniem to globalne południe oczekuje finansowania, a jeśli go nie będzie, to będą szukać przyjaciół w innym miejscu.
Kaszu, rzeczywiście kraje takie jak Brazylia, Indie chciałyby przyjąć ten chiński model zarządzania światem. Myślę, że na pewno tego chińskiego modelu, jakby znajomość metod chińskich jest znana w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Też ogromna migracja pomiędzy państwami Singapur, mamy Indonezję. Słucham ciebie bardzo.
Państwa BRICS są bardzo zróżnicowane. Trudno sobie wyobrazić w ogóle adoptowanie tego modelu w tych państwach. Zresztą pytanie generalne, czy chiński model ma szansę zyskać taki uniwersalny charakter? No wydaje się, że odpowiedź jest jednoznaczna. Po prostu nie. Zresztą pytanie, czy Chińczycy do tego aspirują? Czy my nie kreujemy tutaj alternatywnej rzeczywistości i nam się wydaje, że Chiny mają takie aspiracje, żeby zredefiniować porządek globalny.
One potrzebują tylko akceptacji swojego myślenia?
Chiny dążą do reformy globalnego porządku, to co sygnalizowała tutaj Alicja, ale nie do jego zastąpienia, nie do jego całkowitego przemodelowania. Jedynie reformy. Tak by lepiej odpowiadał ich interesom, ich żywotnym interesom. Ale tutaj wybrzmiało bardzo dobitnie.
Co jest kluczowe z punktu widzenia reżimu? Stabilność systemu. Stabilność systemu to jest podstawowa sprawa. Kolejna suwerenność, integralność terytorialna. Od samego początku wszystkie zagrożenia dla bezpieczeństwa lokują się wewnątrz Chin. Na zewnątrz są jedynie źródła niepewności, które nie są tożsame z zagrożeniami. W Chinach wrze. Tu są rzeczywiste problemy, z którymi reżim musi sobie poradzić. Dobitnie to pokazuje ostatnie sesje parlamentarne, które jednoznacznie pokazywały tą koncentrację na wyzwaniach czy problemach wewnętrznych. Nieprzypadkowo mowa była o bezrobociu, starzeniu się społeczeństwa, reformie systemu emerytalnego. To były priorytety. Postawienie również na rozwój wysokiej jakości, szczególnie w obliczu tych zamykających się wąskich gardeł, jeśli chodzi o dostęp do zaawansowanej technologii na Zachodzie. Faktem jest, że przywołany również tutaj jedwabny szlak, on spadł z agendy priorytetów Chin. On jeszcze żyje w naszych głowach, ale tak na dobrą sprawę już obserwujemy, że te inicjatywy, które tutaj Alicja wymieniła, do tego może bym jeszcze dodał ostatnią inicjatywę dotyczącą zarządzania sztuczną inteligencją. Mamy 4 inicjatywy. One rzeczywiście zyskały prymat. Podczas ostatniego zjazdu partyjnego w 2022 roku te inicjatywy, wtedy jeszcze 2 rozwoju bezpieczeństwa wymienione były 5 razy w sekcji polityki zagranicznej, a tam nie znalazła się inicjatywa pasa i drogi. Ona została wymieniona w sekcji dotyczących kwestii gospodarczych i generalnie polityki otwarcia na świat. To w dużej mierze jest pokłosiem tego, co obserwowaliśmy w ciągu ostatniej dekady. Alicja tutaj dobrze wspomniała o kwestii zadłużenia. Rzeczywiście ten problem jest potworny. Proszę sobie wyobrazić, że w 2010 roku gros pożyczek, jakie wypływały z Chin, trafiało do państw w większości, które nie miały problemu ze spłatą owych zadłużeń. Mniej więcej tylko 5% państw generowało tego typu problemy. 10 lat później ten problem dotyczył 60% państw. Czyli znakomita większość tych państw miała problem z obsługą zadłużenia. A trzeba powiedzieć, że w ciągu tej dekady Chiny udzieliły pożyczek na łączną kwotę 1 biliona dolarów. stało się największym donatorem i największym wierzycielem na świecie. Czyli problem jest po prostu bardzo prozaiczny. Chiny po raz pierwszy zaczęły dyskutować o spłacie tych długów. Wcześniej przedłużały ten proces, nie dyskutowały o zapadalności zadłużenia, no, w oczekiwaniu, że będzie lepiej. W tej chwili dyskutują z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym na temat tego, jak rozwiązać te palące problemy. Zatem niewątpliwie widzimy tutaj spore wyzwanie dla Chin. Tutaj może jeszcze jedno słowo a propos samego zainteresowania Chińczyków rynkami zagranicznymi. Ono ma wydźwięk, taki wydźwięk, który jest w dużej mierze pochodną tych problemów, które Chiny trawią. Proszę pamiętać, że 20 lat temu, kiedy Chiny inicjowały politykę wyjścia na zewnątrz, politykę, która w zasadzie pozwalała zaistnieć na rynkach zagranicznych państwowym przedsiębiorstwom, ona była warunkowana przede wszystkim potrzebami bezpieczeństwa energetycznego. Przecież przez kilkanaście lat gros środków, które Chiny lokowały na zewnątrz, dotyczyły państw zasobnych w surowce. No i oczywiście to one stawały się też niejako w rewanżu beneficjentami lokowanych tam inwestycji infrastrukturalnych i tak dalej. Dość powiedzieć, że w Afryce największymi beneficjentami, jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne, były takie państwa jak Angola, Nigeria, Sudan, czy potem Sudan Południowy, Etiopia, czyli główni dostawcy energii do państwa środka. Zatem widzimy tu pewien wydźwięk koniunkturalny. Chiny nie są filantropem. Jeżeli wyciągają pieniądze, to oczekują czegoś w zamian. I państwa globalnego południa, to oczywiście dobrze brzmi. Chcemy mieć tutaj sojuszników, ale sojuszników, którzy też będą mieli coś do zaoferowania Chinom.
Przyznam, że też jak rozmawiam z ekspertami do spraw afrykańskich, to już te mam wrażenie, tak wybrzmiewa wśród tych krajów takie zrozumienie, w jaki sposób Chiny myślą i spodziewały się czegoś innego, wyszło jak wyszło. Oczywiście też moglibyśmy dyskutować, na ile Chińczycy wychodzą z Afryki, są zwolennicy, bo wiem, że też, że nadal chiński kapitał jest tam obecny. Moglibyśmy przywołać historię ze Sri Lanki, chociażby tak port Hambota, jeżeli dobrze pamiętam. Zanim oddam głos publiczności, bo myślę, że to będą od Państwa ciekawe pytania, chciałbym jeszcze zadać jeszcze jedno ważne. Nawiązując też do naszej rozmowy, zapraszam Marcin Przychodniak, również uczestniczył w nagraniu. Dyskutowaliśmy o chińskiej cywilizacji. Cytuję, strona 97. Na ten odmienny sposób oglądu rzeczywistości zwraca uwagę uznany autorytet w dziedzinie studiów nad Chinami, Lucian Pai, który zauważył, że punktem wyjścia dla zrozumienia problemu jest uznanie, że Chiny nie są tylko kolejnym państwem narodowym w rodzinie narodów. Chiny to bowiem cywilizacja udająca państwo. Jego zdaniem historię współczesnych Chin można opisać jako próbę wciśnięcia tej cywilizacji w arbitralne i ograniczające ramy nowoczesnego państwa zarówno przez samych Chińczyków, jak i obcokrajowców, co było zinstytucjonalizowanym wynalazkiem powstałym z fragmentacji zachodniej cywilizacji. To bardzo ważne zdanie. Cywilizacja udająca państwo. Może Chińczycy chcą być traktowani trochę inaczej, chcą zarządzać światem, chcą inaczej, żeby te argumenty chińskie były na wierzchu z uwagi na właśnie historię. My jesteśmy inni, mamy, popatrzcie na nasze karty, my byliśmy kiedyś państwem, centrum tego świata.
Ja zrobiłabym tutaj takie rozróżnienie, bo argument o chińskiej inności czy odrębności na podstawie tych różnic cywilizacyjnych, on w pewnym sensie jest intuicyjny. To znaczy on przemawia do naszej wyobraźni i na pewno w pewnym sensie jest prawdziwy. Historia jest taka, a nie inna, ale też ta chińska cywilizacja w żadnym jednym momencie historii nie była jednolita. To też była cywilizacja, która zmieniała się pod wpływem najazdów, Mongołów, którzy też stali się Chińczykami, ale w dalszym ciągu byli najeźdźcami, Mandżurów. I wydaje mi się, że należy rozgraniczyć fakt historyczny tego, że okej, Chiny były cywilizacją i mają, ich kultura jest ugruntowana tej cywilizacji do pewnego stopnia, a narracją polityczną, która jest forsowana przez chińskie władze, która na podstawie tej odrębności, rzekomej całkowitej odrębności cywilizacyjnej, legitymizuje stanowisko i interesy władz Chin w polityce historycznej, w dyplomacji, właśnie w próbach zmiany czy reformy ładu globalnego. I to jest niebezpieczne. W sensie ja rozumiem, nie chcę umniejszać chińskiej kultury czy historii w żaden sposób, ale wydaje mi się, że musimy być bardzo świadomi tego, że często właśnie chińskie władze używają tego argumentu, żeby z jednej strony pokazać na przykład, że Komunistyczna Partia Chin jest takim legitnym kontynuatorem cywilizacji, jedynym, który ma w tym momencie prawo do tego, żeby reprezentować tą cywilizację. A z drugiej strony, żeby podkreślić, że my, czyli my, cały Zachód, wszystkie inne państwa świata, nie jesteśmy w stanie zrozumieć Chińczyków, więc my nie musimy się wycinać, bo my i tak ich nie zrozumiemy, więc w ogóle po co mamy, oni nam powiedzą, jak jest. I my musimy to przyjąć i wtedy będzie tięsia i będzie pokój na świecie i będzie super. A ja do końca nie jestem pewna, czy tak będzie. Nie wszędzie raczej.
To samo pytanie, Łukaszu.
Też tak myślę jak Alicja, że jest to sposób wykorzystywany przez Komunistyczną Partię Chin do tego, żeby właśnie legitymizować ich działania. Zresztą termin, który używają, mądrość chińska czy mądrość w stylu chińskim, no to z czego wynika? Właśnie z tego, że my jesteśmy taką cywilizacją, która ma, no różnie mówią, oni chyba mówią nawet, że 5000 lat. Więc no zobaczcie, mamy taką tak długo już tutaj jesteśmy na mapie i byliśmy zawsze, więc mamy duże zasoby mądrości, więc warto nas słuchać i podążać naszą stroną. Tak jak Alicja powiedziała, ta historia była różna, były różne najazdy. Jestem ciekawy, co powiedzieliby Tajwańczycy, czy oni są kontynuatorem tej cywilizacji, tak? No bo wtedy mamy dwa odrębne miejsca na świecie, które są jakby tym kontynuatorem, powiedzmy. Ale nie sądzę, że to ich przesłanie o tym, że właśnie że ta cywilizacja tak trwa długo, no to powinniśmy wszystkiego słuchać, też jest dobrze widziane na Zachodzie i my też uważamy, a zresztą jak jeśli spojrzymy na różne mocarstwa na świecie, to każde mocarstwo powie, że oni mają najlepsze sposoby na to, jak powinien wyglądać świat i że my mamy najlepsze sposoby, co robić i w jaki sposób wszystko powinno funkcjonować. No spytajmy Amerykanów czy elity amerykańskie, to powiedzą to samo, że nie, no to my tutaj stworzyliśmy cały system globalny, wygraliśmy wojny i tak dalej. Więc to jest taki retoryczny zabieg stosowany generalnie uważam przez różne mocarstwa, nie tylko chińskie.
Na zakończenie, znaczy przed pytaniami oczywiście publiczności, bo będziemy rozmawiać, tak, do Łukasza jeszcze Gacka. Nowy, wspaniały świat. Mogliśmy zadać pytanie wydawcy też, ale pytam i tobie. Powiedziałeś wspaniały. Co oznacza to słowo wspaniały w twoim rozumieniu?
Ja bym się skoncentrował na tym, co jest na końcu.
No właśnie nowy świat.
Są trzy kropki i pytajnik, znak zapytania. To jest w zasadzie kwintesencja tego tytułu. Nowy, wspaniały świat to jest ta emanacja wyobrażenia Tianxia, tego wspaniałego świata, który Chińczycy potencjalnie by nam chcieli zafundować. A to jest, ten element końcowy, to jest pewna wątpliwość, która w umyśle autora się zrodziła. Pytanie i trzy kropki, które jednak pokazują pewien dystans do tej rzeczywistości. Jeśli mogę Wciągnę jeszcze słowo do tego, co powiedzieli przedmówcy, bo to jest rzeczywiście ciekawa rzecz. Chińczycy instrumentalnie, nie ma dwóch zdań, że instrumentalnie wykorzystują te elementy kulturowe. Sięgają do Konfucjusza, sięgają do tradycji legistów, w zasadzie tradycji motistów, tych starożytnych szkół filozoficznych, ale wykorzystują to w zupełnie innym kolorycie, wykorzystują to w sposób instrumentalny. No, trzeba tutaj pamiętać, że rzeczywiście na Chiny trudno spojrzeć w taki sposób jednolity. No, to państwo jest szalenie zróżnicowane. No, mówimy jednak o tworze, który jest 33 razy większy od Polski. Każdy region charakteryzuje się zupełnie inną specyfiką. Proszę pamiętać, że w czasach panowania dynastii Zhou, to była taka dynastia, która w starożytności panowała przez 900 lat, mówiliśmy o Rzeszy Chińskiej, Rzesza Państw Chińskich. Mieliśmy oczywiście króla Zhou, który był gwarantem jedności Rzeszy, ale były państwa chińskie. W momencie, kiedy powstało cesarstwo, no te państwa były takim konglomeratem w tym układzie. XIX wiek stanowił pewien wyłom, bo nagle mamy wojny opiumowe, rozdarcie Chin, Chiny dzielone są na strefy wpływów przez państwa zachodnie. I wtedy dopiero Chinom uświadomiono, że oni są jednym z państw narodowych, podobnie jak inne państwa, które mają równoległe historie. Do tej pory Chiny nie występowały z taką świadomością, że są po prostu jednym z państw narodowych. I to stanowiło takie mocne tąpnięcie, mocne uderzenie, z którym Chiny musiały nauczyć się po prostu żyć.
Zastanawiam się, może pytanie do kuluarów, albo też do dyskusji między państwem, czy my w Polsce kupujemy tę chińską narrację, też jak wygląda ta temperatura dzisiaj relacji polsko-chińskich. Mamy czas na kilka pytań od publiczności, może ktoś chciałby zabrać głos, zadać pytanie autorowi, jeżeli tak, to ja przekażę mikrofon, żeby się wszystko też, mam nadzieję, nagrało. Tak, to bardzo proszę.
Tomasz Synowiec. Powiem, że akurat Nowy Wspaniały Świat, biorąc pod uwagę książkę Huxleya, to nawet byłby niejednoznaczny bez tego pytajnika. Natomiast spytać chciałbym o kwestię Pacyfiku. I pytam o to nie bez powodu, no bo w przyszłym tygodniu mamy wybory na Wyspach Salomona, które one się odbyły dość głośnym echem w środowisku, jako ten kraj, który poszedł na bliższą współpracę z Chinami, a teraz to budzi duże napięcia wewnątrz tego kraju. I to pytanie, chodzi mi o to, czy zdobycie dominacji na Pacyfiku, czyli w rozumieniu takiej właściwie rywalizacji z Amerykanami, nie mówię koniecznie w konflikcie zbrojnym, czy to jest coś, co dla Chińczyków jest konieczne, żeby ten nowy wspaniały świat, tą swoją dominację globalną urzeczywistnić? Czy to jest trochę tak, że to jest tylko takie zabezpieczenie na wypadek konfrontacji militarnej? Czy może jednak bez tego wyjścia właśnie w świat, w te małe państewka, również na forum międzynarodowym tej dominacji wszyscy nie będą w stanie urzeczywistnić?
Faktem jest, że Chiny mają ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o Pacyfik. Są ograniczone dwoma łańcuchami wysp, które uniemożliwiają wyjście im w otwartą przestrzeń morską. Znów moglibyśmy to uprościć i mówić o tym, że zdobycie Tajwanu pozwoliłoby im rzeczywiście wyjść w tą przestrzeń w nieco prostszym schemacie. Ale to jest trochę upraszczający schemat. Spójrzmy na Chiny w ogóle przez pryzmat ich historii. Chiny nigdy nie były potęgą morską. Zawsze ich polityka miała takie ukierunkowanie do wewnątrz. To jest państwo kontynentalne i ten element morski był sygnalizowany oczywiście w przeszłości. Mieliśmy choćby wielkie eskapady Zhenghe, ale to miało taki format epizodyczny. Chiny są państwem jednak kontynentalnym i pytanie, czy ta manifestacja, projekcja siły na Pacyfiku, czy ona zmieniłaby coś rzeczywiście w tym układzie. Ten element projekcji siły obserwujemy na przykład na Pacyfiku, choćby w związku z organizacją wspólnych ćwiczeń wojskowych z Pakistanem, tworzeniem baz na przebiegu morskich tras komunikacyjnych, wspomniany port Kambatota, ale to nie tylko, bo mamy port Gwadar, mamy wyspę Marao na Malediwach, mamy bazę wojskową w Djibouti, mamy również Kiałukpiu w Birmie czy w Bangladeszu, również port dzierżawiony przez Chińczyków. Zatem ten element projekcji tutaj obserwujemy. Ale on ma z kolei wydźwięk taki czysto gospodarczy, no bo przecież tą trasą tymi trasami morskimi następuje transport energii, tymi trasami odbywa się większość handlu zagranicznego. Zatem tu zdecydowanie to dostrzegam. Jeśli chodzi o wyjście, taką otwartą przestrzeń Pacyfiku, no możemy zadać otwarte pytanie, co to de facto zmieni. Czy przełamanie tej blokady dwóch linii ograniczających, dwóch linii, oczywiście myślę tutaj o wyspach, które ograniczają wyjście na Pacyfik, czy one rzeczywiście mogą zmienić diametralnie ten układ, w którym faktycznie egzystujemy. Nie jestem do końca przekonany.
Jeszcze jest czas. Ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dorota Kozarzewska i pracuję w afrykańskich krzakach w Buszu. I zajmuję się przyrodą afrykańską od 30 lat. I od 30 lat patrzę na Chińczyków w Afryce. Pracuję w 16 krajach wschodu, południa, zachodu Afryki. I wszystko to, o czym mówicie, przekłada się na te szczegóły, o których Pan mówi. 30 lat temu Afryka bardzo chciała mieć Chińczyków, bardzo. I oni przyjeżdżali, byli akceptowani. Natomiast z mojego punktu widzenia mieszkałam też 9 lat na wyspie Unguja, niesłusznie nazywanej Zanzibarem. Patrzę na to, jak ten nowy, wspaniały świat, który oni proponują, przekłada się na niszczenie przyrody afrykańskiej. Czyli jeżeli jedziecie na Zanzibar na wakacje, nie zjecie już niektórych gatunków krabów, ponieważ zrobili układ, biznes, wyłowili kraby. My, rezydenci, rezygnujemy z jedzenia określonych gatunków ryb czy krabów, bo wiemy, że po prostu już ich nie ma, bo wyłowili je Chińczycy. Jeżeli pojedziecie na safari do Serengeti, był pomysł jeszcze za prezydenta Kitwete, podpisali układ, żeby przez najpiękniejsze miejsce, przez które przechodzi armia 1 200 000 antylop gnu, budować autostradę. To był deal z Chinami. Dzięki Bogu takie osoby jak dr Jane Goodall i inni obrońcy przyrody w Tanzanii zastopowali ten projekt. Pojedziecie do Ugandy, zobaczycie autostradę zbudowaną przez przepiękny park Murchison Falls, gdyż tam są pokłady gazu. Budowali tą drogę, wzięli gaz. Mogłabym tutaj siedzieć jeszcze przez pół godziny i wymieniać Wam miejsce za miejscem, kraj za krajem, w których pracuję, opowiadać o tym, jak przykładają rękę do tego, żeby ta przyroda no, była w coraz gorszym stanie. Ale z portu Dar es Salaam kontenery z kością słoniową. Czasami jestem u Mateusza Gościnio i rozmawiamy o tej kości słoniowej. Chińczycy i Chinki organizowały największy przerzut kości słoniowej z Dar es Salaam do Azji. Także dla takiej osoby jak ja, no Chińczycy i ich biznes w Afryce to jest coś bardzo niepokojącego. Ale z drugiej strony w Afryce mamy takie powiedzenie Hakuna Matata i to nie przystaje w ogóle do tego, co proponują Chiny Afryce. Afrykańczycy mają swoją filozofię, nie lubią, żeby ktoś im inny mówił, jak mają żyć, czyli to, o czym mówiła doktor Alicja. I niekoniecznie jakieś zasady czy wywyższanie się są w takim codziennym życiu wśród Afrykańczyków, czy nawet wśród polityków po prostu dostosowane czy przyjmowane. Także bardzo Wam dziękuję za to, co opowiedzieliście. Ja patrzę na to z innego punktu. Wy jako naukowcy, a ja patrzę po prostu w terenie na to, jak oni przykładają rękę do niszczenia przyrody. I mam wielką nadzieję, że cały taki ruch ochrony przyrody w Afryce no, będzie stawiał stanowcze nie. I że uda nam się po prostu powstrzymać tą ekspansję. Dziękuję bardzo. Chciałam tylko skomentować. Dziękuję.
Słowo komentarzem, że...
To ja w takim razie, jeśli mogę, to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała. Chińskie przedsiębiorstwa, które inwestowały na zewnątrz, one praktycznie nie liczyły się z niczym przez długi okres czasu. Wytyczne dotyczące inwestycji zagranicznych, mówię tutaj o rozstrzygnięciach z 2013 roku, w zasadzie wymagało od nich jedynie respektowania ustawodawstwa wewnętrznego państwa przyjmującego. Czyli krótko mówiąc, jeżeli można elastycznie do tego podchodzić, to tak się rzeczywiście w Afryce działo. W 2021 roku dopiero zliberalizowano, przepraszam, zmodyfikowano to ustawodawstwo i była mowa o tym, żeby postępować zgodnie z międzynarodowymi normami, jeśli chodzi o zagraniczne inwestycje. To przede wszystkim dotyka tych kwestii najbardziej newralgicznych. Myślę tutaj o ekologii, bo oczywiście do tego całego katalogu można by było dodać masę innych przykładów, zwłaszcza nielegalne wyręby drewna w Gabonie. No przecież to są bardzo nabrzmiałe problemy. Też pamiętajmy o tym, że to wyjście na świat Chińczyków przed 20 laty no, też miało taki wydźwięk z jednej strony surowcowy, bo on jest bardzo namacalny i do dzisiaj oczywiście to portfolio jest bardziej zróżnicowane dzisiaj, ale dalej pozyskiwanie surowców jest kluczowe. Nie tylko tych paliw kopalnych, myślę o ropie, gazie ziemnym. Przecież 1/4 importu ropy pochodzi z Afryki do Chin, ale również pierwiastków metali ziem rzadkich. Na przykład w Demokratycznej Republice Konga, która odpowiada za połowę światowej produkcji kobaltu, 6 z 7 największych fabryk jest kontrolowanych przez Chińczyków. Zatem oni są tutaj obecni w tym aspekcie surowcowym. Ale to wyjście na świat było też determinowane poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych. W rezultacie Chińczycy pojawili się w takiej często nieoczekiwanej materii na gruncie afrykańskim. Oczywiście mamy projekty infrastrukturalne, czasem bardziej lub mniej użyteczne, co pokazuje rzeczywistość, ale no jak zrozumieć na przykład to, że Chińczycy są największym inwestorem w zakresie budownictwa sakralnego? Jak zrozumieć to, że Chińczycy najwięcej kolportują Pisma Świętego na kontynencie afrykańskim? Czysty pieniądz, on się liczy. Zatem trudno mówić tutaj o filantropijnym podejściu. No, każdy obiad ma swoją cenę. To nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad.
Nic nie ma za darmo. Drodzy Państwo, którzy nas oglądają, którzy są z nami na serwisie YouTube, Spotify i innych platformach, zapraszam do, żeby umieścić swój komentarz, swoje pytanie. Wtedy zaproszę Łukasza i mam nadzieję porozmawiamy raz kolejny. Zapraszam też do poprzednich rozmów na temat książki. Książkę warto zakupić. Zachęcam do odwiedzin wydawnictwa Prześwity, Nowy Wspaniały Świat. Dzisiaj jest z nami wspaniali goście, doktor Alicja Bachulska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Łukasz Kobierski, bardzo dziękuję. Tutaj autor książki, który dał nam pretekst na to, żebyśmy dzisiaj się spotkali, Łukasz Gacek, bardzo dziękuję. Dziękujemy Volvo Cars Warszawa za to, że ugościli nas. Raz kolejny warto zapisać kolejny termin w kalendarzu, w telefonie, gdziekolwiek. 13 czerwca, godzina 19. Tak przynajmniej się tutaj mamy taką wstępną datę. Następne spotkanie. Może też o Chinach w tle, gdzieś te Chiny cały czas się w tych rozmowach przewijają. Mrugam do Karoliny. Karolino, czy kawiarnia na dole jeszcze jest czynna? Już nie, także dobrze, to chciałem zaprosić Państwa jeszcze na dół. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiaj, za spotkanie. Zapraszam do rozmów kolorowych i Państwu przed ekranami smartfonów również bardzo dziękuję.
Dziękuję.